dawno, dawno temu, w odległej galaktyce. Tak to się zaczyna. W 1977 roku na ekrany wszedł film, który zmienił światowe kino, mimo oskarżeń o naiwność, prostotę i płytkość psychologiczną bohaterów. Nic nie mogło tego zmienić. Świat oszalał, przynajmniej w sporej części, na punkcie rycerzy Jedi, świetlnych mieczy, Hanna Solo, Czubaki, księżniczki Lei, Luka Skywalkera, robotów R2 i Fripio i najbardziej czarnego z czarnych charakterów Lorda Vadera. Śladów ziemskiej filozofii, wierzeń, mitów będziemy szukać w Gwiezdnych Wojnach, w części pierwszej, jeśli chodzi o rok powstania, i czwartej, patrząc na losy bohaterów. Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do Państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry. Czy raczej niech moc będzie z wami.
Cytat. Obi-Wan Kenobi, rycerz Jedi, wypowiada mądrość. Kto jest bardziej głupi? Głupiec czy głupiec, który za nim idzie? Pani profesor, zarzucano prostotę, jeśli chodzi o przesłanie i myśl Gwiezdnym Wojnom. Czy pani profesor się z tym zgadza? Bo ja myślę, że wielu młodych ludzi mogło zainteresować się na przykład filozofią właśnie oglądając Gwiezdne Wojny.
O, widzę tą minę, spróbowałabym
nie, się szczerze,
zgadzać.
Ja się cofam do dzieciństwa, a pani profesor zostaje tu w roli...
Zostaje stara, dziękuję.
Nie, tak. Nie. W roli pewnego mentora i tłumacza świata Gwiezdnych Wojen.
Zacznijmy od tego paradoksu, bo on jest iście greckim paradoksem, który pokazuje... No równie dobrze możemy spytać, jeżeli kłamca kłamie, to czy mówi prawdę, czy kłamie. Ten film może jest prosty, może nie jest prosty. Wydaje mi się, że czasami więcej się dowiemy właśnie w prostocie, bo prostota ma to do siebie, że potrafi pewne rzeczy ukryć albo po prostu pobudzić nas do myślenia. Sukces tego filmu to chyba nie tylko ta bajkowa i niesamowita fabuła, ale właśnie to, że można bardzo dużo dopowiedzieć, bo jak teraz byśmy się przyjrzeli, jak się ta cała saga zaczyna, ona się zaczyna od środka, to od razu wchodzimy w świat, który jest bardzo taki niejednoznaczny. No bo popatrzmy choćby na głównego bohatera, Luka Skywalkera, który może być z jednej strony takim przypadkowym bohaterem, bo to, że on dołącza do całej tej przygody i rusza, by ratować księżniczkę, jest trochę przypadkiem, ale z drugiej strony potem się okazuje, że ma w genach tą moc i jest przecież osobą, która przez pokrewieństwo niejako musi się zaangażować. To samo będzie z głównym czarnym charakterem, czyli Lordem Vaderem.
Vaderem, ustaliliśmy, że będziemy mówić Vader.
Vader, dobrze, niech będzie Lord Vader. W ogóle jak po sobie uświadomimy, że ten film był robiony w czasach, kiedy wprawdzie już wchodzimy w trzecią falę feminizmu, ale jednak postaci kobiecych, takich mocnych na ekranie było bardzo mało, a ona tutaj ma bardzo dużą sprawczość, prawda? Bo jest rebeliantką, jest tą, która się nie poddaje tak naprawdę, walczy, a do tego jest taką swoistą heroiną. No to mamy właśnie takie ciekawe, niejednoznaczne postacie, które mogą nas prowadzić do różnych interpretacji. I to jest tu ciekawe.
Ja będę się odwoływał do dzieciństwa, mając 13 czy 14 lat, kiedy widziałem po raz pierwszy Gwiezdne Wojny. O feminizmie nie miałem zielonego pojęcia. Więc księżniczka Leia niespecjalnie mi się z feminizmem kojarzyła. Natomiast pewnego rodzaju rodzinny determinizm jest tam obecny, czy tam determinizm krwi. O tym pani profesor mówi. Także jakby właściwie nikt nie jest w stanie uciec przed swoim przeznaczeniem.
No i tu dochodzimy do chyba najciekawszego wątku, bo ten film jest bardzo z jednej strony gnostycki, prawda, światło, ciemność. Tutaj cały czas gramy tą metaforą, nawet ten miecz, który jest świetlisty, on będzie symbolizował tą stronę jasności, jest ta ciemna strona mocy, jest w ogóle moc. Jak się przyjrzymy, no to...
Chciałbym wrócić do gnostycyzmu, jeśli możemy go rozbudować, czy podać definicję tego sposobu myślenia, czy też pewnego sposobu wiary?
Oczywiście mówimy bardzo schematycznie, bo trzeba pamiętać, że tych grup gnostyckich było bardzo dużo. Natomiast generalną zasadą jest taki dualizm świata, gdzie mamy to, co idealne, to, co materialne, to, co dobre, to, co złe. I druga rzecz bardzo ważna w gnostycyzmie, niezależnie od jego form, to, że świat powstał z pewnego błędu. To były albo te eony, albo jakiś fałszywy bóg, bóstwo, pierwiastek, który buntując się albo działając niewłaściwie, stwarza rzeczywistość. Bardzo ciekawi są na przykład barbelognostycy, którzy mówią, że świat wyłonił się z błędu i najpierw był czas i materia. Dwa elementy, które tak naprawdę wprowadziły do rzeczywistości to, co negatywne. Bo zarówno czas ze swoim przemijaniem, z tym, co niesie śmierć, zagładę, jest uruchamiającym cierpienie. I tak samo materia, bo materia to jest to, co przemija, to, co pęka, kruszy się, umiera, rozpada. Więc te dwa elementy, które są podstawą zaistnienia świata, od razu wkodowały w naszą rzeczywistość, tą, w której przyszło nam żyć, pęknięcie. Świat tak naprawdę nie jest dobry. I gnoza, ta wiedza szczególna, ona polega na uświadomieniu sobie, co się dzieje i takiej próbie przez tą wiedzę oświeconą powrotu do właściwego bytowania, czyli wyrwania się z tych okowów materii.
I to są rycerze Jedi w opowieści Gwiezdnych Wojen. A przynajmniej ci, którzy są po stronie światłości, czy też po tej jasnej stronie, oni nie chcą chyba zmienić świata, by cały świat był ogarnięty światłością. Oni sobie zdają sprawę, że z ciemnością nie wygrają, ale mogą chronić ludzi przed wpływem tej ciemności.
I tu dwa motywy są bardzo ciekawe w gnostycyzmie. Pierwszy, który pokazuje, to weźmy Szymona Maga. Szymon Mag jest taką bardzo ciekawą postacią w gnostycyzmie. Miał swoich uczniów. On jest takim odbiciem trochę figury Chrystusa, miał swoich uczniów, miał Sofię, mądrość, tą, która została tą kobietą najpierw upokorzoną, czy przez życie w jakimś sensie złamaną, bo on ją wykupił z domu publicznego i potem szedł przez świat z tą Sofią i głosił mądrość. Więc to, co proponuje Szymon Mag, to właśnie taka droga przez upadek, przez ciemność, przez cierpienie, po to, żeby dotykając upokorzenia ludzkiego, czy dotykając tej egzystencji pękniętej, odbić w kierunku światła, iść w kierunku, prawda, poznania. Więc to jest
intrygujące. To jest jeden, tak, ale to jest jedna z dróg dochodzenia do światłości. Rycerze Jedi, wrócę do Gwiezdnych Wojen, raczej drogą ascezy dochodzą do światłości.
Tak, oni są od razu takimi, można powiedzieć, już sformatowanymi, oświeconymi. Ale wydaje mi się, że w Gwiezdnych Wojnach...
Ale cały system inicjacji muszą przejść, żeby w tym świecie obrony świata przed ciemnością sobie poradzić.
Tak. Ja też myślałam w tym kontekście o głównym bohaterze, bo no tu jest dobra, wielu głównych bohaterów widzę tą minę. Więc ten... młody...
No wiadomo, że Czubaka jest najlepszy.
A ja o Skywalkerze. No nie. Nie,
wrócimy do Skywalkera.
Ale dobrze, Skywalker. On ma w sobie ten element z jednej strony takiego podróżowania i poszukiwania. I on najpierw trafia przez przypadek na robota, potem dowiaduje się od tego robota o księżniczce Lei. No i zaczyna się cała ta fabuła. Ale im dalej on przemierza galaktykę, im więcej poznaje istot tam żyjących, im bardziej zbliża się też do tajemnicy swojej własnej historii, tym bardziej właśnie staje się taką osobą, można powiedzieć, właśnie oświeconą. Więc to jest pierwszy motyw. A drugi motyw gnostycki, też bardzo ciekawy, to jest motyw głupca. Czyli tego, który, i tu mamy cytat, od którego zaczęliśmy.
Pani profesor, musimy zrobić krótką przerwę do głupca i do Gwiezdnych Wojen. Wracamy za moment.
Ach, ta ciemność.
Radio Kraków. W Państwie Filozofów Gwiezdne Wojny. Nowa Nadzieja. Ten tytuł, podtytuł dodano nieco później. To jest epizod czwarty, choć nakręcony pierwszy. Ludzie żyjący w świecie Gwiezdnych Wojen wiedzą, o co chodzi. O głupcu w takim razie.
Głupiec w gnostycyzmie to jest taka osoba, która rusza, by szukać skarb, ale on ma cały czas ten skarb, tą perłę, to co ma odnaleźć przy sobie. Niesie, prawda, w tobołku, tylko nie jest świadomy tego, że ten skarb już posiada. I musi też przejść całą transformację, całą drogę, żeby sobie uświadomić, że to, co szuka, cały czas niesie, bo to jest w nim. I cała jakby historia Gwiezdnych Wojen opiera się też na takim poszukiwaniu tej wewnętrznej mocy. Prawdzie z jednej strony ta moc tutaj jako pewna ontologiczna siła sprawcza, zasada, która będzie i stwarzała ten świat i będzie dawała tą siłę do walki, czy będzie też sprawiała, że człowiek może stać się, czy istota może stać się oświecona. Tak zaryzykujmy, jest na wyciągnięcie ręki, jest w zasadzie w nas, ale to trzeba odkryć, trzeba też nauczyć się nad tym panować. No więc ten motyw poszukiwania tego, co jest na wyciągnięcie ręki, też wydaje mi się bardzo tutaj znaczący.
George Lucas w wywiadzie dla Time'a kiedyś powiedział: kiedy się rodzisz, masz wokół siebie pole energii. Gdy umierasz, dołącza ona do pozostałych pól energii w świecie. To też gnostycyzm współczesny?
Gnostycyzm...
No, Lucas nie ukrywał swojej fascynacji człowiekiem, który się nazywał Joseph Campbell, który napisał książkę Bohater o tysiącu twarzy. I gdzieś ten moment tej podróży, czy zaproszenia do podróży, a później podróży, kuszenia, czy też nie kuszenia, uleganiu bądź nie uleganiu mocy ciemnej, czy też mocy jasnej, w całej tej opowieści Gwiezdnych Wojen jest obecna.
A tu moglibyśmy poszukiwać wielu takich elementów mitycznych. To Lévi-Strauss zwrócił uwagę na to, że przyglądając się mitom, możemy zobaczyć w nich pewną ukrytą strukturę, która z jednej strony właśnie próbuje nam wyjaśnić świat, nasze pochodzenie, istnienie dobra, zła, wyjaśnić też no po prostu drogę naszego życia, która czasami przekłada się na tą taką kosmiczną drogę, czy jakąś kosmiczną energię. To rzeczywiście funkcjonuje, znajdziemy w wielu religiach. Natomiast bardzo ciekawe jest w tych wschodnich, na przykład buddyjskich koncepcjach moment reinkarnacji. No bo co się reinkarnuje? Albo karman, czyli pewna siła, która w sobie koncentruje to, co nazywamy naszym przeznaczeniem, naszym życiem, ale może to być właśnie ta energia, która pozostaje po człowieku i potem dalej jest gdzieś w świecie przekazywana. Także ten motyw pewnego rodzaju z jednej strony jedności świata, tego, że przekazujemy czy energię, czy myśli, czy jakąś dobrą siłę, dobrą karmę, jest na wielu poziomach obecny, a równocześnie też i w wielu mitach, czy w wielu religiach możemy zobaczyć, że bardzo dużo zależy od człowieka. Albo się w tym odnajdziemy, znajdziemy w sobie jakąś taką wrażliwość na rzeczywistość, nauczymy się odbierać świat, albo to stracimy. I myślę, że ten to imaginarium Gwiezdnych Wojen.
Bo tak chyba możemy mówić. Tak możemy chyba mówić. Imaginarium Gwiezdnych Wojen. Zresztą na potwierdzenie tych słów Obi-Wan Kenobi wypowiada takie zdanie również po tym, jak Gwiazda Śmierci niszczy jedną z planet, że poczuł drżenie mocy.
Ale poczuł też, właśnie, to jest ciekawe.
Cierpienie
to jest
wszechświata właściwie.
No właśnie, bo on tak naprawdę poczuł tą śmierć i to odczuwanie cierpienia. To jest taka, można powiedzieć, zwielokrotniona empatia, która nagle się pojawia. To jest nie tylko odebranie czyjejś energii, która nagle znika, ale to jest też zrozumienie samego końca. Myślę, że z tym mamy też ogromny problem, prawda? To André Malraux, on właśnie mówi o tym imaginarium, czyli pewnym zespole idei, symboli, czy treści kulturowych, które budują naszą egzystencję. To właśnie André Malraux zwrócił uwagę na to, że kultura tak naprawdę powstała dlatego, że człowiek nie radził sobie z tym, co ostateczne. Ze śmiercią, z przemijaniem, z tym, że nie jest w stanie zajrzeć na tą drugą stronę. Nawet nie wiemy, czy ona istnieje. Stąd budujemy sobie właśnie mity, czy stąd budujemy religię. Zresztą André Malraux nie był jedynym. Podobnie do sprawy podchodzi też Malinowski. Jak się przyjrzymy, to w starożytności też. No, Epikur też zwraca uwagę na to, że wiele cierpień, jakie w sobie wyzwalamy, wiążą się z tym, że coś próbujemy zrobić ze śmiercią. Tymczasem no, po prostu mamy życie. Jakby nie potrafimy wsłuchać się w nasze samo życie, nie potrafimy rezonować tego, co nam świat ze swoją energią, możliwościami daje. Dlatego kreujemy sobie pewne koncepcje albo teologiczne, albo właśnie jakieś symbole, mity. Wszystko po to, żeby właśnie stworzyć to imaginarium, które nam zapełni głowę i nas ukoi.
No, rycerze, Jedi i sobie z tym też poradzą. Chciałem zapytać o Lorda Vadera. Czyste zło, czy właściwie czysty przedstawiciel tej ciemnej strony?
Czy taki klasyczny człowiek? No bo Lord Vader...
No już jest mocno zmodyfikowany, umówmy się.
Ale jak teraz no, w tej czwartej części, która jest pierwszą, on jest, można powiedzieć, czystym złem, prawda? I porywa, i torturuje w zasadzie swoją córkę. Jest też tym, który odpowiada za zniszczenie, jest zdrajcą, no bo przecież był rycerzem Jedi, potem przechodzi właśnie na tą złą stronę mocy. Ale z drugiej strony dobrze wiemy i fani, a w zasadzie wyznawcy, czy ci, którzy są związani z Gwiezdnymi Wojnami, bo to jest osobna kwestia, kim są ci, którzy oglądają Gwiezdne Wojny, bo tu się dzieje coś więcej, prawda? Kultura wytwarza czasami takie przestrzenie sensu, do których albo należymy i dzięki temu, prawda, karmimy się, żyjemy, sobie coś opowiadamy, albo nie, więc Gwiezdne Wojny są taką przestrzenią sensu. No więc dla tych osób, które są związane z Gwiezdnymi Wojnami, oczywiste jest, że Lord Vader to nie jest tylko samo zło, prawda? Bo zaczyna jako rycerz Jedi i w zasadzie pod koniec też, prawda? I ratuje syna i no można powiedzieć, zmienia front. Więc to też bardzo takie ludzkie, bo w naszych opowieściach no gnostycy byli jednoznaczni. Mamy dobro, zło. Jesteśmy dobrzy albo źli.
Ci, którzy są po ciemnej stronie, są po prostu źli, a ci, którzy są po stronie jasności, są w porządku.
Tak w skrócie, prawda? Mamy tutaj ten pewien schemat, ale jak popatrzymy na ludzką egzystencję, to ona już nie jest taka oczywista. Nie, i nam się w życiu zdarza, prawda, balansować, czy przechodzić raz na dobrą, raz na złą stronę mocy. Jak się rozejrzymy dookoła, to chyba jest pełno takich osób. Więc to jednoznaczne bycie złym albo dobrym, tak naprawdę nam po prostu nie wychodzi.
Czy traktuje pani Gwiezdne Wojny i te filozoficzne wątki, które się tam pojawiają, jako naiwne?
No to pytanie, czy opowieść o dobru i złu może być naiwna? Bo z jednej strony tak, bo myśmy tak naprawdę stworzyli te wartości. Jeżeli chodzi o sam film i jego fabułę, to jeżeli chcemy ją zbanalizować, to jasne, ale wszystko daje się zbanalizować. Natomiast ja myślę, w XX wieku Hogarth, taki kulturoznawca, przyjrzał się na przykład Szekspirowi i zwrócił uwagę na to, że my możemy Szekspira, ach, tego wielkiego Szekspira, czytać właśnie na kolanach, zachwycać się jego finezją słowa, ale możemy też na niego popatrzeć jako na takiego popkulturowego twórcę, który zaczyna, jak u Hitchcocka, mocnym akcentem, a potem już jest coraz bardziej krwawo. Na końcu trup ściele się gęsto, czyli po prostu dostajemy taką...
dobrą, sensacyjną opowiastkę.
Oczywiście. I myślę, że to się doskonale przekłada na Gwiezdne Wojny. No bo jak chcemy tylko rozrywki i tak sobie popatrzeć na filmy jeszcze w stosunku do dzisiejszych, prawda, te pierwsze części, one mogą rzeczywiście być takie naiwne, bo sama technologia i możliwości ówczesnego kina były takie, a nie inne. Więc to jest taki film trochę retro. Podejrzewam, że dla młodych ludzi wychowanych już na innych efektach specjalnych to może być nawet momentami czasami śmieszne. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chcemy znaleźć tam treści, które nas poprowadzą w bardzo ciekawe interpretacje, to tego tam jest dużo. Właśnie choćby przez tą niejednoznaczność postaci, czy przez te wątki gnostyckie, przez tą grę cały czas różnymi symbolami. Więc ten film nie jest naiwny, prawda? Tylko on wymaga, jak większość tego typu dzieł, czy filmowych, ale nie tylko, literackich również, wejścia w tą strukturę.
Być może efekty w czwartej części Gwiezdnych Wojen są już lekko retro. Natomiast dźwięk miecza świetlnego.
Ach, to albo pozostaje.
Sokoła Milenium. To jest doskonałe. Profesor filozofii Joanna Heinterek, Piotr Jędrzejewski. Dziękuję za Państwa filozofów.
Dziękuję.